Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów, dramatyczny stan zasobu ryb w Morzu Bałtyckim. W studiu telewizji Trwam pragnę przywitać naszych gości. Jest z nami pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polskich, doradca ministra gospodarki morskiej, także były wiceminister gospodarki morskiej w roku 2007. Witam serdecznie. Pan Jacek Wibrot, prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich. Szczęść Boże, witam serdecznie, Boże. Panie prezesie. I pan Adam Budzisz, armator z Jastarni. Witam serdecznie, panie Adamie.
Dzień dobry.
Dramatyczny stan zasobu ryb w Morzu Bałtyckim. Przykładamy ucha do polskiego rybactwa i pytamy się, co dzieje się w polskim rybactwie, jaka jest sytuacja polskiego rybactwa. Myślę, że zanim będziemy stawiali te diagnozy dotyczące dramatycznego stanu zasobu ryb w Morzu Bałtyckim, warto o polskim rybołówstwie nieco więcej powiedzieć. Panie prezesie.
Rybołówstwo jest pewną dziedziną, która jest właściwa dla całego polskiego wybrzeża. Ono wyglądało zupełnie inaczej przed naszą akcesją do Unii Europejskiej i inaczej wygląda dzisiaj po kilkunastu latach naszej obecności i realizowania wspólnej polityki rybackiej. Ona jest ujęta w ramy czasowe. Pierwszy pełny program, który wspólnie z Unią Europejską przez Polskę był realizowany, to są lata 2007-2013. W tej chwili jesteśmy jakby w następnej perspektywie, gdzie realizujemy wspólną politykę rybacką jako jeden z członków Unii Europejskiej i jeden z interesariuszy, którzy operują w basenie Morza Bałtyckiego, realizujemy program, który ma naprawić błędy, które zostały popełnione w poprzedniej perspektywie, bo w Parlamencie Europejskim nikt nie ukrywa tego, że tamten program nie spełnił swojego zadania. My przez błędy popełnione wówczas i które mamy naprawić dzisiaj, przechodzimy jako rybacy przez bardzo trudny okres. On dotyczy przede wszystkim wspólnej polityki zarządzania zasobami. Te zasoby w końcu pierwszej dekady tego wieku były na poziomie zadowalającym. A w tej chwili obserwujemy taką sytuację, że w niektórych gatunkach te zasoby w drastyczny sposób maleją. Ja jestem prezesem Zrzeszenia Rybaków Morskich, a jednocześnie jestem współarmatorem łodzi rybackiej we Wrocławiu i jestem rybakiem. Ja chodzę w morze, ja wykonuję ten zawód, ja tym zarabiam na życie. I jeżeli w 2007, 2008, 2009 te stany zasobów ryb, którymi byli zainteresowani i mieli uprawnienia do połowów, rybacy małoskalowi, rybacy przybrzeżni, to one nam wystarczały na to, aby godnie żyć. Oczywiście kwoty połowowe były z roku na rok zmniejszane. Dostępny nam limit był pomniejszany z taką główną ideą czy stawianą tezą. Chciejmy łowić mniej, aby ekosystem Bałtyku systematycznie się odradzał, żeby występowało takie zjawisko, które określa się jako zrównoważony rozwój. I o ile w rybach pelagicznych, czyli połowach szprota, połowach śledzia. Dzisiaj te jednostki większe, czy największe w polskiej flocie dają sobie radę. To ci, którzy mają uprawnienia do połowu dorsza, łososia, czy ryb płaskich stają w sytuacji dramatycznej wobec systematycznego zmniejszania poziomu zasobów. Ja nie chcę powiedzieć, że nikt nas na taką sytuację nie przygotował. My jako rybacy, praktycy potrafimy w sposób bardzo zrównoważony oceniać, jaki jest stan ryb, bo to mówią nasze połowy. Chcielibyśmy, abyśmy mieli większy dostęp do kwot połowowych, ale z drugiej strony, wobec stanu zasobów, który dzisiaj obserwujemy, nie potrafimy, nie że nie chcemy, nie potrafimy wyłowić tych kwot połowowych, które nam są przyznane, bo po prostu tych ryb jest mniej, a ich przez nas obserwowana kondycja jest coraz słabsza.
Pomimo tego, że te kwoty połowowe były sukcesywnie zmniejszane.
One były sukcesywnie zmniejszane. My liczyliśmy się z tym, że taka sytuacja może mieć miejsce. I dlatego dla rybaków został utworzony program operacyjny, który składa się w 75% ze środków unijnych, a w 25% z naszych środków krajowych. Program, który miał nam pomagać przezwyciężać te wszystkie dolegliwości, które są spowodowane między innymi tym, że my mamy zmniejszony dostęp do zasobów. Teraz realizujemy program, który został stworzony w 2012-2013 roku, zatwierdzony w roku 2014, ale który już dzisiaj, w 2018, nie przystaje do założeń, które legły u podstaw tworzenia tego programu. Dzisiaj rybacy, szczególnie małoskalowi, ci przybrzeżni, są ograniczeni pewnymi zapisami w tym programie, które mają być realizowane do roku 2020 i których ram nie możemy przekroczyć. Polski rząd w zasadzie bez zezwolenia czy uzgodnienia z Komisją Europejską tych środków nie może w sposób w miarę elastyczny przesuwać. My mamy zapisane pewne działania, do których mamy dostęp, ale one są niewystarczające na dzień dzisiejszy, albo spotykamy się z taką sytuacją, że z tych programów chcemy korzystać, tylko ich wdrożenie nie trwa miesiąc, dwa lub trzy, ale w niektórych wdrożeniach jesteśmy opóźnieni o rok.
Pan Adam Budzisz, przenosimy się do jastarni. Panie Adamie, jak to wychodzenie w morze, jak te połowy wyglądają u Pana?
Ja się zajmuję rybołówstwem od ponad 33 lat. Mój ojciec mnie zaraził, zabierając mnie na łódkę, łowiąc węgorze, łososie, trocie. I ja po prostu z miłą chęcią tak chodziłem w to morze od tylu lat. I obserwuję właśnie od tylu lat załamanie się tych, braku po prostu tych łososi, spadek w liczebności węgorzy. Kiedyś potrafiłem, przykładowo samych węgorzy, potrafiłem cały rok żyć dostatnio. Miałem czas na wszystko i teraz już z tego gatunku po prostu nie jestem w stanie w ogóle przetrwać. Muszę po prostu zajmować się dodatkowo innymi połowami. Także muszę mieć praktycznie na wszystkie gatunki sprzętu no dość sporo. Także też znaczy się, pracy jest bardzo dużo, efektów akurat z tego wszystkiego jest no mizernie, po prostu, bo no nie ma tych ryb. Byśmy chcieli przykładowo przynosić czy węgorzy dużo, czy łososi, czy tam śledzi, takich po prostu droższych ryb, które po prostu by nam przyniosły ten dochód taki wymierny, żeby ta praca była zapłacona. A tak naprawdę to od dłuższego czasu, od kilku lat po prostu ta tendencja jest no po prostu spadkowa. Jest. Po prostu nie ma tych ryb i rybacy praktycznie widzą, że tych ryb nie ma i po prostu i nie ma tych, i po prostu i nie ma, nie chce się nic poprawić właśnie w tej kwestii. No i właśnie czekamy, że czy coś się zmieni, może ktoś nam coś pomoże, bo jeszcze troszeczkę to po prostu nas już będzie, tego folkloru rybackiego odnośnie tych małych udeczek, to po prostu już nie będzie.
Dramatyczny stan zasobu ryb, pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polskich. Pytamy się także, panie Grzegorzu, o przyczyny, co doprowadziło do tego dramatycznego stanu, bo dzisiaj mówimy de facto, że prawie w Zatoce Puckiej ryby nie ma albo jest bardzo skąpo. Wcale nie lepiej wygląda sytuacja w całym akwenie Morza Bałtyckiego.
Tak, to prawda. W tej chwili mamy do czynienia na Bałtyku z katastrofą zasobów. To trzeba nazywać takimi mocnymi stwierdzeniami, ponieważ tylko wtedy będzie można wstrząsnąć Komisją Europejską, która powinna w tej sprawie zacząć prowadzić jakieś działania, bo już najwyższy czas na to. Bo trzeba powiedzieć, że ta katastrofa zasobów to nie dotyczy tylko tutaj polskich rybaków, ale zniszczono zasoby dla wszystkich rybaków bałtyckich, bo na przykład w Szwecji, niedawno informacja dotarła ze Szwecji, że Szwecja wykorzystała tylko 50% kwoty połowowej dorsza. Coś, biorąc pod uwagę, że kwota połowowa szwedzka jest prawie identyczna jak nasza, to jest jeszcze gorsze wykorzystanie kwoty połowowej Szwecji niż w Polsce. Co oznacza, że to załamanie zasobów jest jeszcze większe, niż by to wynikało tylko z tych polskich tutaj obserwacji. A dlaczego tak się stało? W 2004 roku wchodzimy do Unii Europejskiej. Zniesione są strefy połowowe. Te przynależne każdemu państwu strefy połowowe, w których to każde państwo mogło łowić. Mogło łowić tym potencjałem połowowym, który akurat posiadało. Czyli my we własnej strefie mogliśmy łowić i tylko my we własnej strefie mogliśmy łowić. Były tam oczywiście jakieś ograniczone możliwości wymian, ale to był margines. Więc tego typu polityka polegająca, że każdy łowi w swojej strefie swoim potencjałem połowowym, ona była doskonałą formą ochrony zasobów, ponieważ potencjał połowowy był używany wobec tych stref połowowych tylko taki, jaki dane państwo miało. W momencie rozszerzenia Unii Europejskiej i zlikwidowania tych stref ekonomicznych spowodowało to taką sytuację, że kraje poszczególne mogły wchodzić w swoje strefy, ponieważ one po prostu zostały zlikwidowane. Czyli na te koncentracje ryb, które były wtedy obserwowane w danych rejonach połowowych Bałtyku, spływały armady różnych państw połowowe i one tam dokonywały w przyspieszonym tempie tych odłowów. Więc nie trzeba było tutaj wielkiej filozofii, żeby stwierdzić, że to kwestią czasu tylko jest ten moment, kiedy te nadmierne połowy spowodują przyspieszone wykorzystanie kwot połowowych, przyspieszone odławianie zasobów dostępnych, co mamy dzisiaj z tym właśnie do czynienia, że zostało to przełowione, a do tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że odbywało się to właściwie bez kontroli, mówię to nie gołosłownie, tylko opierając się na zapytaniu ministra Gróbarczyka, który jeszcze był wtedy w Parlamencie Europejskim i zadał konkretne pytanie w Komisji Europejskiej, ile kontroli ryb, połowów ryb pelagicznych przeprowadziła Komisja Europejska w 2011 roku, czy do 2011 roku, więc dostał w ciągu kilku miesięcy odpowiedź z Komisji Europejskiej, która to odpowiedź mówiła, że nie ma takich kontroli w ogóle, ale Komisja Europejska ma zamiar takie kontrole dopiero wprowadzić. Czyli mamy do czynienia tutaj z takim faktem, dość, no, moim zdaniem zupełnie skandalicznym, że Komisja Europejska, która narzucała kwoty połowowe, która tworzyła fikcję jakby ich ustalania i przestrzegania, ale nie miała żadnych mechanizmów kontrolnych. Oczekiwano w takim razie chyba czegoś takiego, że ten biznes połowowy, ten duży biznes połowowy, on będzie samo się ograniczał, że on będzie sam się ograniczał na zasadzie, no za dużo łowimy, to ograniczmy się, ponieważ nikt nas nie kontroluje, no to my się sami kontrolujemy. No to było dość takie oczekiwanie naiwne i tego typu polityka doprowadziła w dłuższej perspektywie, bo to przecież nie stało się z roku na rok, tylko sukcesywnie od momentu wejścia do Unii Europejskiej obserwuje się proces obniżania się zasobów ryb na Bałtyku, co nie jest żadnym przypadkiem, tylko to jest po prostu żelazną konsekwencją tej niedobrej, wadliwej polityki Komisji Europejskiej. To jest ten powód, dla którego te zasoby się w tej chwili załamały.
Aczkolwiek mieliśmy do czynienia także, panowie, z procesem samoograniczenia, jeżeli chodzi o Polskę, bo przecież cała masa różnego rodzaju działań dotyczących zezłomowania jednostek. Przeżywaliśmy przecież to całkiem niedawno. Ta nasza flota rybacka została bardzo mocno przetrzebiona. Stan w dalszym ciągu jest dramatyczny. Niejednokrotnie także rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja czy telewizji Trwam o tej zmorze Morza Bałtyckiego, jakimi są paszowce.
No połowy paszowe, no ja tutaj mam akurat, tak ojciec akurat mi trafił w temat, bo akurat mam tutaj takie ściągi, które uważam za istotne dla naszej rozmowy, a żeby nie rozwlekać się za bardzo, to chyba te dwa dokumenty będą chyba najbardziej odzwierciedlały istotę tego problemu, tych połowów paszowych. Tutaj mam dokument pod tytułem Paszowy problem Bałtyku. Jest to dokument, żeby było ciekawiej, organizacji zielonej, co do tych organizacji zielonych rybacy mają bardzo dużo czasami pretensji, że nie reprezentują właściwie interesów tych przyrodniczych, tylko omijają je. Niedawno mieliśmy takie przykłady w Puszczy Białowieskiej. Ale akurat ten dokument jest dokument tak perfekcyjny, że aż trudno sobie wyobrazić, żeby ta precyzja była tak dokładna, a płynąca od strony organizacji zielonej. W tym artykule Paszowy problem Bałtyku jest opisane wszystkie szkodliwe działania tych połowów paszowych, bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie i bardzo fachowo. Myślę, że nie jeden ichtiolog by tak dobrego dokumentu nie stworzył.
Ja bym tylko prosił, żeby panie Grzegorzu, dla niezorientowanych przybliżyć zagadnienie połowów paszowych. Co to są za połowy, abyśmy także potrafili naszym widzom uzmysłowić, o jakim procesie mówimy?
Połowy paszowe to są połowy, które są dokonywane, aby uzyskać komponent do produkcji mączki rybnej przede wszystkim, a później granulatów służących do skarmiania na przykład łososi hodowlanych lub na przykład zwierząt futerkowych. I te połowy są prowadzone w tym celu, żeby pozyskać po prostu białko. Nie liczy się, jakie to będzie białko, liczy się tylko, żeby to było białko jak najwięcej. Duże ilości tutaj są potrzebne. Oczywiście tam jakieś, powiedzmy, parametry muszą być spełnione, więc chodzi tu najbardziej o ryby, tak jak tutaj mówiliśmy, te pelagiczne, czyli śledzie i szproty. I to są połowy, w nich nie ma generalnie nic nagannego. Jeżeli są prowadzone pod kontrolą, bilansuje się to, co się wyławia, z tym, co się odradza, to wtedy nie byłoby z tym nic problemu. Ale jeżeli jest taka sytuacja, jak mówiłem wcześniej, że Komisja Europejska nie kontroluje tego procesu i te połowy są robione na hura, prawda, bez żadnych ograniczeń, to dochodzimy do takiego momentu, że nie panujemy nad tym całym procederem i możemy doprowadzić do takiej sytuacji, jaka w tej chwili jest. Także te połowy paszowe to są po prostu połowy prowadzone wielkimi statkami na masową skalę, żeby pozyskać jak największe ilości rybiego białka. A tutaj mam drugi dokument. Już polscy rybacy w 2014 roku piszą apel polskich rybaków do przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Rady Badań Morza ICS. My, polscy rybacy, chcemy, aby krzyk rozpaczy usłyszano w Parlamencie Europejskim. Nie będę czytał, bo to są cztery strony. To dotyczy odniesienia się właśnie do tych nadmiernych połowów paszowych, o których mówiłem wcześniej. Czyli polscy rybacy upominali się o to, żeby ograniczać te połowy paszowe, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak mamy w tej chwili miejsce. Natomiast jeden głos organizacji zielonej i głos rybaków został kompletnie zbagatelizowany na zasadzie takiej, że Bałtyk jest studnią bez dna, można łowić ile się chce i nie będzie to miało żadnych konsekwencji. No niestety stało się, jak się stało. W dłuższej perspektywie stosowanie środków połowowych nadmiernych do zbyt małego morza, zbyt wielkich sieci, zbyt wielkich statków spowodowało odłowienie tych ryb w takich proporcjach, że dokonano zachwiania w ekosystemie już nie tylko na poziomie odłowienia tych ryb, ale w całym łańcuchu pokarmowym, gdzie brakuje i zooplanktonu, brakuje dennych robaków, którymi żywią się ryby. I w tej chwili ten ekosystem jest całkowicie zachwiany, rozchwiany i dlatego trudno dziś powiedzieć, kiedy to się w ogóle odnowi, kiedy to wróci do normy. Nie ma takiego naukowca, który dziś mógłby powiedzieć, że Bałtyk wróci do normy wtedy i wtedy. To jest po prostu w tej chwili już równia pochyła. W zasadzie nie ma takiego mądrego, który powiedziałby, kiedy to się odnowi.
Panie prezesie?
Ja chcę zwrócić tylko uwagę na to, że ci armatorzy statków rybackich, ja mówię o polskiej flocie, którzy wykonują odłowy szprota i śledzia, oni korzystają ze swoich uprawnień. Oni mają do tego prawo. Oni wykorzystują naszą kwotę narodową i chcą ją wykorzystać w 100%. Nam jako rybakom bardzo trudno jest określić, czy ta kwota przyznana Polsce jest zbyt duża, czy mogłaby być większa, czy jest niewystarczająca. Każdy z armatorów chce mieć jak największy limit i chce go w 100% odłowić. Działalność, która polega na łowieniu ryb, ma służyć przede wszystkim człowiekowi. My łowimy, aby produkty rybołówstwa były spożywane przez człowieka, żeby te ryby były przedmiotem konsumpcji. A to, co jest nadwyżką, może być dla sensownego wykorzystania przetwarzane na produkt, jakim jest mączka rybna. Dodatek do pasz dla organizmów czy zwierząt, które z tego korzystają. My jako Polska, członek Unii, mający dostęp do kwot połowowych, robimy wszystko, aby te kwoty wyławiać. Nie naszą rolą jest, aby w sposób naukowy wypowiadać się, jakie są zależności międzygatunkowe. Bo niektóre gatunki ryb, limit czy kwota jest zwiększana, a dla niektórych stosuje się drastyczne ograniczenie z nadzieją, że ten czy inny gatunek będzie wykorzystywany na poziomie zrównoważonym. My corocznie zauważamy pewien dysonans między tym, co Komisji Europejskiej proponuje Międzynarodowa Organizacja Badań Morza, ICS, a tym, jaką decyzję podejmują ministrowie rybołówstwa wszystkich krajów unijnych. ICS wielokrotnie mówi o tym, żeby kwoty połowowe były na takim poziomie, który proponują rozwój zrównoważony, albo temu rozwojowi mają służyć. A ministrowie wielokroć podejmują decyzję o tym, że ograniczenie byłoby zbyt wielkie i wpływające na wynik ekonomiczny wszystkich krajów, które z morza żyją, w morzu poławiają i wykorzystują kwoty. Podam przykład. ICS proponuje odnośnie, teoretyzujemy, zmniejszamy kwotę szprotową o 40%. Jaką decyzję podejmą ministrowie? 40 to jest za dużo. Obniżmy o 20. Co się dzieje dla ekosystemu? Dla możliwości odradzania się zasobów. Nagle brakuje nam 20% pewnego gatunku, który ma możliwości rozrodcze i uzupełni to, co my wyłowimy. Dotyczy to dzisiaj w sposób szczególny kwoty wspólnej dorsza. My będziemy w przyszłym roku ograniczać możliwości połowowe o 20-30%, może więcej. I dojdziemy w pewnym momencie do ściany, gdzie ICS powie tak, nie możecie już dorsza łowić, bo w zasadzie już go nie ma. Po nim zostało wspomnienie. Już dzisiaj my słyszymy głosy płynące z naszego Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Dla dorsza nie ma już szansy. Dla niego nie ma perspektywy. I teraz w jakiej sytuacji my stawiamy tych rybaków, którzy z tego dorsza żyją? Zwracam uwagę na to, że proces odbudowy, restytucji tego gatunku będzie bardzo długi i nie wiadomo, jakim skończy się efektem. Dlatego jako środowisko rybaków przybrzeżnych, bo ten problem małej kwoty, której nawet nie umiemy wykorzystać ze względu na stan zasobów, on dotyczy rybołówstwa, ten problem dotyczy rybołówstwa przybrzeżnego, a jeśli chcemy, aby to rybołówstwo przybrzeżne, małoskalowe, oparte na pewnego rodzaju tradycji i kulturze, funkcjonowało w naszej...
To najbardziej ekologiczne, panie prezesie.
Tak, żeby jak, gdyby, jeżeli chcemy, by ono funkcjonowało na polskim wybrzeżu, tak, to musimy wykorzystać wszystkie nasze zasoby intelektualne, finansowe, aby to rybołówstwo zachować, żeby ono było elementem naszej tradycji, kultury i pewnego krajobrazu, który jest charakterystyczny dla polskiego wybrzeża.
Pan Adam Budzisz, myślę, że widzowie nasi i nie tylko mieli możliwość zobaczenia takich przerażających zdjęć dorsza, takiego bardzo wychudzonego, takiego bardzo skarłowociałego, powiedzielibyśmy, no niepełnowartościowego. Jak to realnie wygląda, kiedy wy wychodzicie, panowie, w morze, jak te połowy dorsza wyglądają na Bałtyku?
Znaczy się, ja akurat chodzę na Zatokę Gdańską, częściowo na Zatokę Gdańską i częściowo na Zatokę Puławską, ponieważ mam taką nie za dużą jednostkę. Z tymi dorszami to jest, jak to się mówi, różnie, ale... Kiedyś można było łowić go pół roku w roku, tak? A teraz przykładowo jest tylko najlepszy okres czasu, czyli około maja. W maju po prostu najlepsze są te dorsze tutaj w takim miejscu, ale ogólnie po prostu jest już z tymi sieciami stawnymi, już tego nikt nie stawia, ponieważ po prostu nie ma tych dorszy, nie? I po prostu albo jednostki stoją w porcie i czekają na lepsze czasy, które mają nadejść, albo po prostu na inne gatunki możemy się przebranżowić, z tym, że te inne gatunki też nie są zadowalające. Łososia też nie ma za dużo. Płaskich flonderek to też, jak ktoś mówi, są okresy, że
są okresy, że są cieniutkie, chude. Jak w Czasowicze, wiadomo, troszeczkę idzie więcej zarobić z tego. No i co tu dużo powiedzieć. Czekamy na lepsze czasy, albo po prostu będziemy musieli zawód zmienić, bo jak nie będzie ryb, nie będzie rybaków. No. Także czekamy po prostu na lepsze czasy, no, albo na jakąś pomoc. Dziękuję.
Co należy zrobić, panie Grzegorzu?
Sprawa jest wbrew pozorom prosta. Jeżeli mamy zdiagnozowaną kwestię, że dorsze zniknęły z powodu głodu, to trzeba ten problem zlikwidować i je po prostu, mówiąc kolokwialnie, nakarmić. Czyli ograniczyć połowy ich pokarmu, czyli te paszowe lub w ogóle generalnie ryby, połowy ryb pelagicznych. Trzeba je ograniczyć. Innej drogi tu po prostu nie ma. To jest zero-jedynkowa sytuacja. Teraz tylko kwestia, żeby przekonać do tych takich rozwiązań Komisję Europejską, bo to jest akurat chyba najbardziej taki drażliwy temat, bo jak zrobić to w Komisji Europejskiej, skoro Komisja Europejska w tamtym roku podnosi kwoty połowowe na śledzia na Bałtyku Centralnym, na rybę, której właściwie też już nie ma, bo tu mało o tym mówimy, ale śledzia centralnego, tutaj tego typowego polskiego śledzia też już nie ma. A w tamtym roku Komisja Europejska odważnie podniosła o 20% kwoty połowowe na rybę, którą, podkreślam, nie ma. No to pytanie brzmi, dlaczego w ogóle to zrobiono? W moim przekonaniu, podnosząc kwoty połowowe na ryby, których nie ma, chce się osiągnąć takie wrażenie, że wszystko jest z nimi w porządku, że te ryby akurat są, ponieważ nie podnosilibyśmy przecież kwot połowowych na ryby, których nie ma. Ale dlaczego to robimy? No robimy to dlatego, że nasza dotychczasowa polityka, za którą odpowiadamy w 100% jako Komisja Europejska, ponieważ wspólna polityka rybacka to jest polityka regulacji wszystkich właściwie dziedzin połowowych. Więc jeżeli odpowiadamy i regulujemy wszystko, to odpowiadamy za wszystko. Więc ta cała sytuacja, którą ma dzisiaj bałtycki rybak do czynienia, nie tylko polski, to jest polityka, która w całości... Można obciążyć tą polityką w całości Komisję Europejską. I bez zmiany tam, z podejścia do tego całego problemu, niczego nie osiągniemy, bo będziemy dalej podnosić kwoty połowowe na ryby, których nie ma, i udawać, że wszystko jest w porządku, tylko dlatego, żeby jakby zdjąć z siebie tą odpowiedzialność. To jest bardzo taka patologiczna sytuacja, która musi ulec jak najszybciej zmianie. I mam nadzieję, że pod wpływem załamujących się coraz bardziej zasobów i głosów rybaków, już nie tylko polskich, bo wiem, że w krajach skandynawskich wprowadzane są programy pomocowe dla rybaków na dużą skalę, czyli to oznacza, że już rybacy skandynawscy też wylobowali w swoich rządach pewnego rodzaju rozwiązania, że to będzie też formą nacisku na Komisję Europejską, na ciała doradzające, tak jak ICS, tu kolega mówił, doradzający Komisji Europejskiej, na podejmowanie to coraz to bardziej działań ochronnych. No i mamy nadzieję oczywiście, że ci zieloni, którzy w 2008 roku, tak jak tu mówię, potrafili tą sprawę zdiagnozować perfekcyjnie, że ci zieloni podejmą ten temat w taki sposób, jak on na to zasługuje, a nie będą udawali albo zajmowali się innymi rzeczami, albo udawali, że na Bałtyku nie ma problemu. Na Bałtyku jest problem i zapraszam zielonych do współpracy z rybakami i polskim rządem w celu zlikwidowania tego problemu, bo to jest naprawdę problem dla nas wszystkich wspólny.
Pan prezes Jacek Wilbrod, panie prezesie, czy Morze Bałtyckie może stać się martwym morzem?
Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo my możemy przywoływać różne przyczyny, które wpływają na stan zasobów. Możemy mówić o zmianach klimatycznych, o braku wlewów natlenionej i słonej wody z Morza Północnego. Jeszcze 15-20 lat temu ta cecha dla Bałtyków była charakterystyczna. Dorsz wycierał się na głębi borholmskiej i te zasoby się systematycznie odnawiały. Zastanawiające dla rybaków jest to, że ta wspólna polityka rybacka miała przynieść efekty pozytywne. Ale my wiemy, że zbyt wielka regulacja w stosunku do zasobów nie przynosi pozytywnych efektów, a jeśli przynosi efekty szkodliwe, to czy to się nam podoba, czy też nie, środowisko rybackie oczekuje, aby pewne załamania w zasobach im rekompensować takimi czy innymi działaniami, które są dla tego środowiska przygotowane. Nie dopuszczam takiej myśli, by Morze Bałtyckie stało się morzem martwym. Bo natura będzie dążyła wszelkimi swoimi siłami do tego, by się odnawiać. My jako użytkownicy tego morza musimy zdjąć zbyt wielką presję na poszczególne gatunki, zarządzać tymi gatunkami mądrzej, aby wszyscy mieli korzyść z zawodu, który wykonują. My na dzisiaj widzimy zbyt daleko idące rozwarstwienie między tymi, którzy poławiają ryby pelagiczne, a tymi, którzy wykonują to tradycyjne, ekologiczne rybołówstwo przybrzeżne, które w zasadzie dla ekosystemu jest działaniem neutralnym. My jako ci, którzy operują w strefie przybrzeżnej, tym zasobom nie wyrządzamy szkody. Łowimy w sposób zrównoważony. Proszę zwrócić uwagę, że czy Adam, czy ja należymy do takiej grupy, którą określamy jako Kaszubi. Tak? My mamy w swojej świadomości zakorzenione, że łowisz to, co dany okres roku tobie przynosi w zasobach i co możesz efektywnie wykorzystać. My łowimy dorsza w miesiącach jesiennych i zimowych. W miesiącach letnich łowimy ryby płaskie, zostawiamy dorsza w spokoju, by on spokojnie się odrodził. Poławiamy w określonej porze roku łososiowate, śledziowate na małą skalę, ale robimy to w sposób odpowiedzialny, z myślą o zasobach przyszłych. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że Bałtyk wyłowimy. I co dalej? Zrezygnujemy ze swojej tożsamości. A my nie chcemy tego robić. My chcemy w tej tożsamości odpowiedzialnego rybołówstwa trwać. I to dotyczy całej społeczności, którą tutaj jako prezes Zrzeszenia Rybaków reprezentuję.
Za chwilę pan Grzegorz, ja chciałbym zaprosić także widzów Telewizji Trwam do współtworzenia naszego spotkania. Dramatyczny stan zasobu ryb w Morzu Bałtyckim to temat rozmów niedokończonych. Przypominam numery telefonów: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Pan Grzegorz Chałubek, bardzo proszę.
No, zaintrygowało mnie to pytanie ojca dotyczące zagadnienia, czy Bałtyk ma szansę być może martwym. Tutaj kolega optymizm pewien wykazał w tej materii. Ja natomiast powiem, że będzie na 100% morzem martwym, jeżeli Komisja Europejska nie zmieni polityki wobec Bałtyku. Ta polityka powinna być zmieniona natychmiast, ani dnia nie wolno czekać. Ta polityka musi uwzględniać to, co się na Bałtyku dzieje, załamanie całego ekosystemu, całego łańcucha pokarmowego i podjęte mają być działania takie, które zapobiegną temu właśnie, żeby Bałtyk nie stał się morzem martwym. Bo na razie wszystkie elementy ekosystemowe, które obserwują naukowcy, pokazują, że idzie to w kierunku właśnie Morza Martwego. Nie ma ani jednego elementu, który byłby elementem optymistycznym w tym zakresie. Jak dołożymy do tego jeszcze te niekontrolowane, nadmierne połowy, o których mówimy, to tylko przyspiesza to ten proces i jakby do sześcianu. Ale to, czy Bałtyk będzie morzem martwym, czy nie, bardzo zasadne i chyba najważniejsze dzisiejsze pytanie. Uważam, że jeżeli Komisja nie zmieni podejścia do Bałtyku, Bałtyk będzie morzem martwym.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Janusz z Niemiec, witam ojca prowadzącego i gości. Miałem dwa pytania. Pierwsze pytanie, były takie opinie, że być może w związku z budową LNG spuszczane te wody, które wypompowywano z zasobów, żeby następnie tam gaz wtłoczyć, wpuszczano albo do Zatoki Gdańskiej, teraz nie jestem pewien, albo do Płuckiej, co powodowało nadmierne zasolenie i następnie obniżenie liczby ryb, zasobów, które się tam znajdowały. Czy to jakoś zostało wyjaśnione, czy to nie jest, wiąże się z ogólną sytuacją w Bałtyku? Jak to aktualnie wygląda? A jeżeli chodzi o te kwoty połowowe, no jeżeli tutaj panowie powiedzieli, że pan Grubarczyk, poseł europejski, kiedyś zapytał i Unia Europejska po prostu wyznaczyła zasoby, ale ich nie kontroluje, to znaczy hulaj dusza, piekła nie ma. Wydaje mi się, że Komisja Europejska już od dawna nie kieruje się jakimś interesem europejskim, tylko prawdopodobnie jakimiś innymi względami, na przykład finansowymi, tak to wygląda, bo najlepszym przykładem jest chyba nasza Puszcza Białowieska, której to słyszałem, naukowcy wypowiadają się, że należy walczyć z konikiem drukarzem, a Komisja Europejska mówi nie, zamrozić i poczekajmy, więc prawdopodobnie Puszcza przepadnie i Morze Bałtyckie też. Dziękuję, to ja miał na tyle.
Dziękujemy serdecznie, panie Januszu, pozdrawiamy gorąco. Panie Grzegorzu.
Kwestia Zatoki Gdańskiej, to tak nie wiem właśnie kto mówić, bo kolega jest bliżej tamtych tematów, może on.
Tak, to bardzo proszę, pan Jacek.
Jako rybacy, czy szeroko, nasze środowiska, mieszkańcy, samorządowcy, turyści, którzy tam przyjeżdżają, aby w lecie wypocząć, no, stają wobec następującego dylematu. Rzeczywiście w gminie Kosakowo została przewidziana taka inwestycja, która polega na tym, że będziemy jako Polska dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego przechowywali gaz. I dlatego podjęto takie działania przez państwową spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, że wypłukujemy pewne obszary z pokładu soli, nie określam jakiej. I ten cały urobek jest wypłukiwany przy pomocy oczyszczonej wody z oczyszczalni w Dębogórzu. I co się dzieje dalej? Rurociągiem ten urobek jest rozprowadzany po wodach Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. Państwowa spółka działa zgodnie z prawem. Ma na to zezwolenie, ma na to koncesję. Tylko pytamy, czy nie można było tego urobku zagospodarować inaczej. Czy należało postąpić tak, że w zasadzie z Zatoki Puckiej, która w planie przestrzennym zagospodarowania obszarów morskich, który powstaje, ma określoną podstawową funkcję jako ochrona środowiska. Ten akwen powinien być w sposób szczególnie hołubiony. Dlaczego? Bo to jest akwen, gdzie swoje mieszkanie mają ryby dwuśrodowiskowe, gdzie te zasoby się mają odnawiać, gdzie jest unikatowa roślinność, gdzie są unikatowe łąki podwodne. Po prostu ten akwen był kiedyś, nawet w niedalekiej przeszłości, bardzo żywy, płodny i wszyscy z jego płodności korzystali. A teraz od kilku lat my zauważamy masową migrację ryb z Zatoki Puckiej. Tam nasi rybacy mówią, że nie żyje nic. Ani ryb słodkowodnych, dwuśrodowiskowych i ryb typowo morskich. Tam odławiają tylko w tej chwili niewielkie ilości śledzia. Na przełomie kwietnia i maja niewielkie ilości belony. I to jest to wszystko. Nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, że ta inwestycja zatruła nam Zatokę Pucką. Bo nie jestem uprawniony do takiego stwierdzenia. Wiem tylko w czasie swojej ostatniej obecności w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej podjąłem taką wiedzę, że ministerstwo zleciło szczegółowe badania stanu wody i stanu, jaki wywołuje odprowadzanie tego urobku z kawern do wód Zatoki Puckiej i jaki to ma wpływ na ekosystem. Rybacy lubią proste recepty, proste odpowiedzi. Zanieczyścili nam solanką wody zatoki i my jesteśmy jako rybacy poławiający w Zatoce Puckiej pierwszymi ofiarami tej inwestycji. Wydaje mi się, że problem jest szerszy. On został dosyć szczegółowo omówiony. Doradca pana ministra był na tym spotkaniu. W czasie takiego zgromadzenia, które zwołał starosta pucki, gdzie jako rybacy, samorządowcy, naukowcy próbowaliśmy ten problem rozwiązać, przybliżyć, poznać mechanizmy. Oczywiście każdy z nas został przy swoim własnym zdaniu, prawda? Nie umiemy powiedzieć, czy ten zrzut solanki zatruł nam pucką zatokę. Na pewno w jakimś sensie ma wpływ na zasoby, które tam kiedyś były zasobami właściwymi dla tego akwenu, a których w tym momencie nie ma. I dlatego na przykład tutaj tacy rybacy jak Adam mówi, może małe, tak jak my to u nas określamy, mylimyże, jest morzem martwym w tej chwili. Chcielibyśmy odwrócić ten trend. Nie wiem, czy to nam się uda, czy my się tego doczekamy. Tak? Zawsze tak mówimy, że patronka polskiego morza, Matka Boska Swarzyska nam pomoże, da nadzieję. Tą nadzieję pielęgnujemy, ale no, czasami ta nadzieja jest zawodna.
Drugi aspekt to działanie albo brak działań Komisji Europejskiej, ale o tym za chwilę, bo nasz widz już oczekuje. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Marzena, województwo lubuskie, Chwalęcice. Taka ma miejscowość, koło Gorzowa.
Prosimy bardzo.
No ja chciałabym się wypowiedzieć właśnie na temat, który wydaje mi się bardzo, ale to bardzo bulwersujący i no przerażający. Ja mam wrażenie, że to wszystko zmierza do takiego wyniszczenia naszego kraju. Tutaj mamy do czynienia właśnie z rybami, z naszym bogactwem. I zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby nam wyjść z tej Unii. Po prostu. Bo ona bardzo dużo złego wyrządziła naszemu krajowi. No i to pozostawiam właściwie takie otwarte pytanie dla wszystkich.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie pani Marzeno, pan Grzegorz Chałubek. Działania bądź też brak działań właściwych Komisji Europejskiej.
No cały czas trzeba mieć nadzieję, że bez wychodzenia z Unii Europejskiej doprowadzimy do takiej sytuacji, że to Unia Europejska zmieni te swoje nawyki, przyzwyczajenia, czy te sposoby nacisku różnego rodzaju lobbystów, którzy doprowadzają no całe, jak się okazuje, nie tylko Polskę, ale w tym wypadku zrujnowano rybołówstwo na całym Bałtyku.
A jeżeli o lobbystach mowa także, panie prezesie, to Francuzi wywalczyli sobie, że ślimak jest rybą.
No tak, ale teraz się wszyscy z tego śmieją, prawda? Także no, ten ślimak nie przynosi Komisji Europejskiej absolutnie żadnej tutaj chwały. To jest raczej tylko przykład, że im więcej takich ślimaków będziemy mieli jako ryby, tym będziemy mieli mniej ryb w Bałtyku, tak mówiąc w pewnej przenośni. Na pewno Komisja Europejska poddana tym lobbystycznym wpływom połowów paszowych czy różnego rodzaju innych działań, ona sobie z tymi problemami nie radzi, albo może sobie tak radzi, jak chce sobie radzić, czyli z takim skutkiem, jak to widać. Jedno jest pewne, że ten dobrobyt społeczeństw nadmorskich, nie tylko w Polsce, ale w Szwecji, w Danii, w Niemczech, w Finlandii, on jest związany z jakimś przestrzeganiem jakichś reguł ichtiologicznych, przyrodniczych, naukowych. To musi wreszcie zacząć ze sobą współpracować, bo w przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia, że ta Unia Europejska będzie... Teraz mamy szczególnie taki chyba dobry przykład, że jest kryzys właśnie wobec tych różnego rodzaju instytucji europejskich, które to z jednej strony gdzieś zainstalowały w Europie uchodźców, nie wiadomo po co w ogóle, czy innych działań takich, które mają związek na przykład z złamaniem zasad przyrodniczych, takich jak na przykład w Puszczy Białowieskiej, czy na Bałtyku konkretnie. Współpracują też z Komisją Europejską ściśle organizacje zielone. Organizacje zielone są bardzo wpisane jakby w działalność Komisji Europejskiej, w ogóle Unii Europejskiej, są bardzo tam w taki sposób doceniane bardzo mocno, ale nie spełniają często tej swojej roli, zajmując się czymś innym niż potrzeba. Tutaj właśnie tak jak w przypadku Bałtyku, potrzeba właśnie ich niezmiernie w tej chwili ich działań. Dlatego, tak jak już ten apel stosowałem, raz jeszcze go zastosuję, że zapraszamy tych zielonych na ten Bałtyk, niech zobaczą, co tu się naprawdę dzieje i żebyśmy odkręcili te niekorzystne tutaj różnego rodzaju działania, które doprowadzają ten Bałtyk do takiej no, pustyni, jak to już mówiliśmy.
Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Krzysztof z Okonka.
Witam panie Krzysztofie. Bardzo proszę.
Jestem mieszkańcem małej miejscowości Okonek, to jest około 150 km od morza. Od paru lat bardzo polubiłem wędkarstwo morskie. Z grupą przyjaciółśmy często wyjeżdżali na te połowy. Okazało się, że nie ma po co jeździć. Od paru lat, właśnie ten okres teraz właśnie wiosenny, sprzyja połowom, ale nie ma co łapać. Tutaj szyper siedzi obok państwa i wie, że każdy z szyprów próbuje po tym Bałtyku jeździć, znaczy pływać, szukać tej ryby dla klientów, no bo to są ich pieniądze. Jak będą ryby, to będą ludzie przyjeżdżać. Ale tej ryby niestety nie ma. Jest takie powiedzenie, łapiemy bolki. To są rybki bardzo małe, nawet grzech takie ryby brać i większość takich porządnych wędkarzy tego nie bierze. I faktycznie od paru lat rozmawiam z szyprami i z ludźmi, którzy w portach tam żyją, mieszkają i trudnią się. Mówią, że niestety duńskie i szwedzkie trawowce, te paszowce mają takie sieci, że nawet się tam żadna rybka nie przeciśnie. Bałtyk nie jest głębokim morzem i wszystko, co wyczeszą, wyłapią, przerobią na pasze. Dorosz do pewnego wieku żywi się skorupiakami, krewetką morską. Jak jest, staje się drapieżnikiem, on potrzebuje coś zjeść. A tej ryby niestety nie ma w Bałtyku, nie ma czym się żywić. On jest właśnie wygłodzony, jest chudy i mały. To by tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Panowie, no właśnie, mówimy o skali zasobu ryb w Morzu Bałtyckim. Z wypowiedzi naszego słuchacza, pana Krzysztofa, wynika, że ten dramat dotknął nawet takiej działalności mikro, jakim jest akwaturystyka, prawda? Czyli nawet to takie wędkowanie zwyczajne, turystyczne na Morzu Bałtyckim.
No właśnie. Tutaj jest ciekawa sprawa jeszcze z jednego aspektu. Likwidowane polskie rybołówstwo w latach, na początku jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, było likwidowane rybołówstwo i część tych rybaków, część armatorów otwierało sobie firmy właśnie wędkarskie, o których mówił tutaj właśnie słuchacz.
No bo to była konkretna propozycja tak. na rozwiązanie tego problemu, zezłomować, prawda, albo też przerzucić się tak kolokwialnie jest. Mówiąc na...
To była alternatywa, do tej działalności rybackiej, która była likwidowana. No ale widać, że to też daleko nie uszło, ta cała sytuacja, bo ta przyroda i tutaj dogoniła tych armatorów, tych rybaków właściwie, którzy byli kiedyś rybakami i ten brak ryby, błędna polityka Komisji Europejskiej, załamanie się zasobów ryb spowodowały, że i na tym polu też są problemy.
Panie Adamie, mówiliśmy o dorszu, mówiliśmy o śledziu, łosoś, przepyszna ryba, jak wygląda stan łososia w Bałtyku, bo my się cieszymy czasami w tych sklepach, jeżeli widzimy te różowe łososie, ale nic z Bałtykiem nie mają wspólnego, bo to są łososie hodowlane na paszach, a pytamy się o tego zdrowego, naszego bałtyckiego łososia.
Znaczy się łosoś właśnie się ma lepiej odnośnie dorszy. Są okresy, że łososia jest więcej, lepiej się go łowi, jak ktoś mówi, jest w lepszej kondycji niż dorsz. Z tym, że też jest krótki okres czasu właśnie, żeby go złapać. No i też mamy właśnie, większe jednostki mają limity, także może też nie są zadowolone do końca. No ale cóż, wszystkich rybek naraz nie możemy wyłowić. Właśnie te łososie też muszą, jak ktoś mówi, na drugi rok przypłynąć, żeby dać się złowić. Z tym, że jeszcze jest jeden
jeszcze
problem.
Cierpliwi jesteście, panie Adamie, jednak
no
tak.
No tak. I powiem, że jeszcze jedna sprawa jest, jak już rozmawiamy o łososiach, to jest taki problem, mamy rybacy, duży problem właśnie odnośnie ssaków rybożernych. Znaczy się przeważnie foczki, nam są takie okresy, że nam zjadają 90%, nawet do 100% połowów. Ale są okresy, że znowu nam nic nie zjadają. Na dzień dzisiejszy jest tak, że one siedzą na lądzie, rozmnażają się. No poczekamy jeszcze może 2-3 tygodnie. Jak one zejdą, to będziemy mieć ogromny kłopot, żeby po prostu te łososie złowić. Także musimy po prostu tak z tą przyrodą sobie tak, no nie wiem, czy walczyć, czy... Po prostu musimy, jak ktoś mówi, wykorzystywać ten okres, kiedy możemy jakieś ryby złowić. Później już nie możemy, bo to wiadomo, wiatry, pogoda, raz jest tak, raz jest tak. Także musimy być mobilni. No cóż tu dużo mówić. Praca rybaka no niestety nie jest za lekka. Trzeba mieć zacięcie do tego zawodu i po prostu trzeba to kochać, akurat to łowienie tych ryb. Bo tak szczerze mówiąc, są takie momenty, że nie chce się być już rybakiem, przykładowo by się chciało robić coś innego, bo przykładowo jak się pójdzie raz, drugi, foczki zjedzą nam po prostu te 90% połowów, no to nikt nam za to, jak ktoś mówi, nie zapłaci. ZUS-y musimy płacić, działalność, jak ktoś mówi, się prowadzi. Rodzina też, jak to się mówi, musi zjeść. No i taki mamy problem po prostu z tymi foczkami. Także no, foczki były, tam ileś tysięcy było przykładowo, z tym, że jak będzie ich jeszcze więcej, na przykład o 100 tysięcy albo milion sztuk na ten Bałtyk, to ryb żadnych nie zostanie. One na końcu same będą się zjadać między sobą. Także temat foki, jak to się mówi, muszą być, ale po prostu ograniczona liczba. A na dzień dzisiejszy, jak ktoś mówi, jest tak, że one, ich już jest za dużo, bo tych ryb dla nich nie starcza. Rybacy mają problem z wyłowieniem tych ryb. Foki też, jak ktoś mówi, chcą nam wszystko zjeść, także my codziennie walczymy.
Czyli nawet foki są przeciwko wam.
Tak, foki są przeciwko nam.
Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego Piotra i gości w studio.
To się
mówi
do nas
Danuta z okolic Sanoka.
Witam pani Danuto.
Co prawda z Sanoka do Bałtyku jest bardzo daleko, ale i rolnikiem, i rybakiem trzeba się urodzić. A nie trzeba być nie wiadomo jakim męcem, żeby wiedzieć o tym, że w grudniu nie robi się żniw. I w środku zimy rybacy też nie łowią ryb. I nie trzeba być uczonym, żeby zobaczyć, jak strasznie duże szkody zrobiła nam Unia Europejska. Tak jak zniszczyli polskie rolnictwo, tak niszczą polskie kochane morze i ryby. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, jakie były cudowne, grube, tłuste, piękne dorsze. A dzisiaj to nawet się nie chce wejść do sklepu rybnego. Jakie to jest wszystko obrzydliwe, jakie to jest wstrętne. I tak się zastanawiam, co robi polski rząd, żeby pomóc rolnikom, żeby pomóc rybakom. Nikt nam nie wciskają bzdur, że Unia nam coś daje. Unia nam wszystko zabiera, nie daje. Pozdrawiam was, kochani bracia rybacy i nie dajcie się. Nie dajcie się i gwarantuję PiS-owi, że następnych wyborów nie wygra. Bo jak widać, nie bardzo się przejmują nami, rolnikami, rybakami, górnikami. Nie daj Boże, żeby się nie powtórzyło to, co się działo przez 8 lat, bo 500+ to jeszcze nie wszystko. Pozdrawiam was gorąco, kochani rybacy i was, kochani ojcowie redemptoryści. Dziękuję za wszystko. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Pani Danuto, dziękuję. Panie prezesie, myślę, że warto wrócić do tego wątku przynajmniej tych rybaków związanych z prapradziada z rybaczeniem, z tą symbiozą z morzem. To jest właśnie to, o czym mówiła także nasza słuchaczka, że rybak doskonale wiedział i wie, kiedy może łowić i jaki gatunek ryby, żeby ta symbioza nie została zachwiana.
To jest istota rybołówstwa. Tak to powinno wyglądać, tak to powinno być, tak człowiek wobec wspólnego dobra, jakim jest morze, powinien postępować, z szacunkiem się do tego morza odnosić, z szacunkiem dla zasobów i dla tych wszystkich relacji między człowiekiem a wodą, żeby zachować równowagę. To wtedy te działania, które my wykonujemy, są sensowne. My czasami w rybackich opowieściach przywołujemy ludzi i codzienne ich funkcjonowanie i odniesienie do morza. Czasami z rozrzewnieniem mówimy, to już było. Traktując to jako element pewnej historii. Ale nie chciałbym, aby z dzisiejszego naszego spotkania wybrzmiało to, że my nie mamy nadziei. My tą nadzieję głęboko w sobie nosimy. I mówimy, będzie lepiej, będzie inaczej, będzie bogaciej. Nie w takiej formie ekonomicznej. Nie mówię w tej chwili o pieniądzu. Mówię, będzie lepiej, będzie inaczej, będzie bogaciej, bo wszyscy do tego naszego wspólnego akwenu, gdzie myśmy się urodzili, spędziliśmy nasze dzieciństwo, młodość i teraz spędzamy pozostałą część naszego życia. My jesteśmy tam zakorzenieni. Nam zależy najbardziej na tym, aby to hasło, które kiedyś funkcjonowało, że morze żywi i bogaci, było dalej hasłem, które odpowiada prawdzie.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Zbigniew Wysocki, ojcze.
Witam serdecznie, panie inżynierze, i pozdrawiam ludzi morza.
Jednakże szczęść Boże ojcu, szczęść Boże panu Grzegorzowi. Widzę, patrzę i
znowu... Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Tak.
Tak, tak, panie Zbigniewie, słyszymy, proszę.
Tak jest, no cieszę się, że jest ten temat, ale bardzo się smucę, że tak długo trwa. Przecież to już blisko 20 lat, jak o tych sprawach rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja, na antenie telewizji Trwam. Próbowaliśmy przekonać do tego nasze polskie władze jeszcze za SLD. Nic z tego nie wyszło. Próbowaliśmy potem. Było bardzo trudno. Przez krótki okres mieliśmy nadzieję, przez 2 lata, że coś z tego będzie. Potem wreszcie no, wygraliśmy te wybory. Jeżeli dobrą zmianą ma być, to trzeba ją koniecznie dokończyć. Teraz mamy wolną Polskę, właściwą i znowu nie dajemy sobie rady z tym straszliwym błędem, który trwa po stronie Unii Europejskiej. Bałtyk, jak wiemy, jest niszczony od lat. Ponieważ współpracujemy z panem Grzegorzem od dawna i ze Związkiem Rybaków Polskich, zresztą w naszym stowarzyszeniu jest pan Grzegorz, także znów widzę, że trzeba jakoś zbierać siły i włączyć się do pewnej ogromnej presji na zmianę tego, co jest najgorsze, na fałszywe podejście do przyrody. Bardzo słusznie, panie Grzegorzu, przywoływał pan tą sprawę również Puszczy Białowieskiej. Jeżeli będziemy nie słuchać autorytetów, a jakichś grup, które się podają za ekologów, jeżeli będziemy niszczyć puszczę, zamiast ją naprawiać, to samo jest z Bałtykiem. Ostatnio, jak widzę i czytam, jest ogromny problem z Zatoką Pucką. Przecież to było czym, to wiemy. Może być czym, to też wiemy. Ale ciągle to się nie udaje. Mam nadzieję, że może odnowienie akcji wszystkich, które robiliśmy przedtem, wywoła pewną presję również na naszych obecnie rządzących. Przecież jest pan Marek Gróbarczyk naszym ministrem gospodarki wodnej i dróg śródlądowych. Wobec tego, jeżeli użyje takiej energii i w taki sposób jak przedtem, kiedy był europosłem, to chyba wreszcie przekonamy i przebijemy się przez głupotę tych, którzy decydują o tym, na czym się nie znają. Nie chcę przedłużać, bo audycja jest bardzo ciekawa. Jeszcze ktoś będzie chciał odezwać się na ten temat. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że tym razem może pójdziemy o jakieś parę kroków do przodu.
Dziękuję ślicznie, panie inżynierze. Pan Grzegorz Chałubek, bardzo proszę.
Pozdrawiam pana Zbyszka przede wszystkim. I chcę go zapewnić i słuchaczy, że ministerstwo działa w tym kierunku. Chociaż może tego tak nie widać na co dzień, bo rybołówstwo jest taką, no powiedzmy, niszową kwestią gospodarczą, ale ministerstwo, pan Gróbarczyk, działa na forum Unii Europejskiej w taki sposób, żeby przede wszystkim zmienić politykę tą, o której tu mówiłem, czyli tą chorą politykę połowową, która doprowadza do wyjałowienia Bałtyku w coraz większym stopniu, ale też stara się o zgodę na przeprogramowanie tego programu operacyjnego, o którym mówimy, który odziedziczony został po poprzednikach, a nic rybakom nie dawał. I te dwa aspekty, to znaczy zmiana polityki połowowej Komisji Europejskiej plus zmiana programu operacyjnego, to w skrócie mówiąc najważniejsze te działania, które w tej chwili podejmuje ministerstwo. Od samego początku były podejmowane na wszystkich spotkaniach z rybakami. Rybacy byli informowani, że minister wie o tym niedobrym stanie zasobów, o wyniszczającej polityce Unii Europejskiej, podjął działania, które miały na celu właśnie zwiększyć tą ochronę. Nawet jednostronnie, wbrew Komisji Europejskiej, Polska podejmowała jednostronne środki ochronne, ale tak jak mówię, chyba najważniejszym w tej chwili elementem ratunkowym dla rybołówstwa jest zmiana programu operacyjnego w taki sposób, żeby można było przez wiele lat to rybołówstwo wspomagać i udaremnić jemu upadek, bo jak ono upadnie, to już się nie podniesie.
Bardzo dziękuję. Ta część naszego spotkania dobiega końca. Dramatyczny stan zasobu ryb w Morzu Bałtyckim to temat rozmów niedokończonych. W studiu telewizji Trwam nasi goście, pan Grzegorz Chałubek, prezes Związku Rybaków Polski, doradca ministra gospodarki morskiej, były wiceminister gospodarki morskiej w roku 2007. Bardzo dziękuję. Z nami był także pan Jacek Witbrot, prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich. Dziękuję, panie prezesie. I pan Adam Budzisz, armator z Jastarni. Dziękuję. Dziękuję także Państwu, dziękuję widzom telewizji Trwam za współtworzenie tego spotkania.